Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 12 stycznia, w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady NATO-Rosja. Na tym posiedzeniu omawiano przede wszystkim rosyjskie, no nie propozycje, a żądania, które Moskwa przedstawiła 17 grudnia zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Przypomnę tylko, że chodzi o takie trzy główne punkty. Chodzi o zagwarantowanie Moskwie braku dalszego rozszerzania NATO na wschód, no głównie chodzi o Ukrainę i o Gruzję, wycofanie sił zbrojnych NATO z państw leżących na wschodzie sojuszu, na tak zwanej wschodniej flance NATO, czyli przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie, także Rumunia, no i uzgodnienie z Moskwą braku jakiejkolwiek dyslokacji broni, którą by Moskwa uznała za broń ofensywną, broń uderzeniową, która może zagrozić Federacji Rosyjskiej. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, już po zakończeniu obrad zakomunikował, że wszyscy członkowie sojuszu zgodnie odrzucili żądania Moskwy. I nie jest to żadne zaskoczenie. Właściwie od grudnia ubiegłego roku większość analityków, większość komentatorów była zgodna, że te rosyjskie, w cudzysłowie, propozycje, no, mające charakter tak naprawdę ultimatum, nie mogą być zaakceptowane, ich akceptacja oznaczałaby absolutną kapitulację przed Moskwą. Ja również o tym kilkukrotnie już mówiłem na łamach geopolitycznego dziennika analitycznego. To było absolutnie do przewidzenia. To, co jest także istotne, to fakt, że wszystkie 30 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zaprezentowało jednolite stanowisko wobec rosyjskiej delegacji. Ta rosyjska delegacja wczoraj, 12 stycznia, była kierowana przez Aleksandra Gruszkę, wiceszefa rosyjskiego MSZ-u. I tutaj warto zauważyć także i podkreślić słowa Wendy Sherman, czyli zastępcy sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, która zakomunikowała, że podczas posiedzenia Rady NATO-Rosja zostały potwierdzone podstawowe zasady systemu międzynarodowego i systemu bezpieczeństwa europejskiego, sprowadzające się do kwestii prawa wyboru własnej drogi, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Nie zgodzono się tutaj na to, aby Rosja mogła dyktować, czy Ukraina, czy Gruzja mają wstąpić do właśnie na przykład do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Istotnych kwestii, które warto jeszcze podkreślić, to fakt, że Jens Stoltenberg, czy też NATO ustami Jensa Stoltenberga, ostrzegło Rosję, że nowa inwazja na Ukrainę będzie się wiązać z wielkimi kosztami dla Rosji. Chodzi o sankcje gospodarcze, finansowe i polityczne, a także, że istnieje realna perspektywa na wzmocnienie obecności natowskiej na tak zwanej flance wschodniej. Natomiast w imieniu NATO Jens Stoltenberg także zaproponował Rosji przyjęcie planu kolejnych spotkań, i to jest dosyć istotne, których celem byłyby rozmowy o wzajemnej kontroli zbrojeń, w tym chodzi o dwustronne ograniczenia dotyczące rozmieszczenia rakiet. Delegacja rosyjska ani nie przyjęła, ani nie odrzuciła tej propozycji. Zresztą kwestia traktatu INF, traktatu o całkowitej likwidacji pocisków krótkiego i średniego zasięgu, jest taką, no można powiedzieć, kością niezgody między Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską, zwłaszcza od czasów prezydentury Donalda Trumpa, kiedy 2 lutego 2019 roku Stany Zjednoczone jednostronnie zawiesiły stosowanie tego traktatu. No, przypomnę, że on został podpisany jeszcze ze Związkiem Sowieckim w 1987 roku i koncentruje się wokół zakazu produkcji, posiadania i testowania wystrzeliwanych z lądu pocisków manewrujących i balistycznych o zasięgu od 500 do 5500 km. Stany Zjednoczone, kiedy rozpoczęły trwającą 6 miesięcy procedurę wystąpienia z układu, tak naprawdę zrealizowały swoje ostrzeżenie z grudnia 2018 roku, które właśnie także administracja Trumpa wystosowała wobec Federacji Rosyjskiej, zarzucając Rosji łamanie tego traktatu, zaniżanie właśnie liczby rakiet, no i w związku z tym tak naprawdę została uruchomiona ta procedura. Natomiast warto zauważyć, że nie tylko Donald Trump zwracał uwagę na łamanie przez Rosję tych postanowień traktatu INF, już to robiły Stany Zjednoczone w 2014 roku, no ale tak naprawdę dopiero za prezydentury Trumpa w Waszyngtonie przeważyło przekonanie, że ten układ bardzo mocno ogranicza Stany Zjednoczone i to ogranicza nie w przeciwdziałaniu zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej, ale ze strony Chin i warto to oczywiście mieć także na uwadze. Także jeżeli chodzi o wczorajsze posiedzenie, bardzo istotne są kwestie związane z Ukrainą. I warto tutaj zauważyć, że Sojusz Północnoatlantycki nie przedstawił Ukrainie żadnych realnych gwarancji bezpieczeństwa, to znaczy w żaden sposób nie padły tutaj zapewnienia o przyjęciu map dla Ukrainy. Map, czyli Membership Action Plan, takiej mapy drogowej dla wstąpienia do sojuszu, o co od początku swojej prezydentury bardzo usilnie zabiega Wołodymyr Zełenski. Myślę, że bardzo charakterystyczne jest także to, że dzień przed szczytem Rosja-NATO, 11 stycznia, Wołodymyr Zełenski spotkał się z doradcami kanclerza Niemiec i prezydenta Francji, którzy tak na marginesie wcześniej złożyli wizytę w Moskwie. No myślę, że tego typu sytuacja, w której prezydent, głowa państwa spotyka się z doradcami głów państw innych państw, no jest takim swego rodzaju obniżeniem rangi danego państwa, takim, no nie chcę powiedzieć faux pas, bo to nie jest faux pas dyplomatyczne, ale jest to niewątpliwie sytuacja pozaprotokolarna. Tego typu sytuacje są sytuacjami nadzwyczajnymi, no w przeszłości taką sytuacją niewątpliwie nadzwyczajną było na przykład spotkanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Siergiejem Jastrzębskim, doradcą Władimira Putina. Generalnie tego typu zachowania na arenie międzynarodowej nie służą budowaniu silnej pozycji państwa, nie służą budowaniu autorytetu danego państwa. No fakt, że odbyło się to spotkanie na tak niskiej randze z punktu widzenia Niemiec i Francji, również pokazuje to, w jaki sposób Berlin i Paryż odnoszą się do Ukrainy. To, że doradca kanclerza Niemiec Olafa Scholza, Jens Plittner i Emmanuel Bonn, doradca prezydenta Emmanuela Macrona, spotkali się właśnie z Wołodymyrem Zełenskim, a także oczywiście z szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem, no właściwie w żaden sposób nie przybliżyło Ukrainę do członkostwa w NATO. Tutaj trzeba podkreślić, że te kwestie przyjęcia map są cały czas takim punktem spornym między Kijowem a Sojuszem Północnoatlantyckim, między różnymi stolicami. To nie tylko te napięcia wokół dostaw broni na Ukrainę, które są od wielu miesięcy blokowane przez Niemcy, no ale właśnie kwestia, która z całą mocą wróci podczas madryckiego szczytu NATO, czyli ewentualnego przyjęcia tej mapy drogowej członkostwa. Dziś widać, że właściwie w żaden sposób Ukraina nie przybliżyła się do swojego członkostwa w NATO, natomiast ta jasna deklaracja, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i brak zgody na żądania Moskwy, no są absolutnie tym, czego się można było spodziewać. Warto podkreślić także wyłączenie Unii Europejskiej jako podmiotu ze stołu obrad. No oczywiście większość państw natowskich należy jednocześnie do Unii Europejskiej, ale fakt, że brakuje w takich rozmowach właśnie instytucji Unii Europejskiej, pokazuje, że ani Rosja, ani Stany Zjednoczone nie traktują Unii Europejskiej jako silne, jako mocarstwa militarnego, jako mocarstwa, które mogłoby liczyć się w ewentualnych rozmowach o sytuacji bezpieczeństwa, w stabilności strategicznej w tej części Europy. Faktem jest, że Rosja gra bardzo długodystansowo i tym długodystansowym celem niewątpliwie jest osłabienie NATO, Unii Europejskiej, w ogóle Europy. I moim zdaniem Moskwa jest przygotowana na długą grę, jeśli chodzi o eskalację i deeskalację, taki proces naprzemienny, sinusoidalny. Natomiast w najbliższym czasie myślę, że można spodziewać się różnego rodzaju działań hybrydowych na Ukrainie. Moim zdaniem agresja pełnoskalowa, taka łącznie ze szturmem na Kijów, jaką niektórzy komentatorzy próbują snuć, jest bardzo mało prawdopodobna. Dziękuję Państwu za uwagę.